A w studiu kolejny gość, minister Antoni Macierewicz, szef resortu obrony narodowej w latach 2015-2018. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i pozwólcie, że złożę wam trochę spóźnione, ale naprawdę bardzo szczere życzenia z okazji narodzenia pana, z okazji Bożego Narodzenia. Bardzo się cieszę, że mogę przez Radio Wnet przekazać te najlepsze życzenia wszystkim Polakom. Wszystkiego najlepszego. Naprawdę mamy prawo do tego, żeby czuć, iż nasza ojczyzna jest w lepszej sytuacji, ale przede wszystkim, że potrzebny do tego jest olbrzymi nasz wysiłek. Także nas katolików, także nas chrześcijan. I Narodzenie Pańskie jest tutaj bardzo dobrym punktem odniesienia, żeby zrozumieć, jak wielkie obowiązki na chrześcijanach, także w polityce spadają. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Myślę, że w imieniu wszystkich słuchaczy, panie ministrze, rok temu mniej więcej, na początku stycznia, pan przestał pełnić misję szefa resortu obrony. Jak przez ten rok pan obserwuje politykę związaną ze sprawami bezpieczeństwa, to uważa pan, że to jest kontynuacja tych działań, które pan podjął, czy że raczej tutaj nastąpiła jakaś zmiana?
Ja nie obserwuję, jestem posłem na Sejm Rzeczpospolitej, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Kieruję komisją badającą dramat smoleński, gdzie problematyka bezpieczeństwa jest kluczowa absolutnie. W związku z tym trudno nazwać moją aktywność taką bierną, zewnętrzną obserwacją. Bywa jak zwykle różnie w takich sytuacjach. Są deklaracje o kontynuacji i czasami bywa, że one się rozmijają z rzeczywistością. Przedzieramy się przez trudną materię, zwłaszcza wobec takiej totalnej agresji ze strony tego, co nazywane bywa opozycją, a moim zdaniem powinno być nazywane po prostu formacją zewnętrzną, formacją, która dąży do realizacji obcych interesów w Polsce. Zresztą wielu z tych polityków jasno mówi, że to interesy niemieckie powinny być najważniejsze i że to Niemcy są punktem odniesienia w polityce polskiej. Więc tutaj ten zewnętrzny element jest bardzo jasno zdominowany, podobnie jak systematyczne podważanie niepodległości Polski przez wychwalanie jedności unijnej. Oczywiście jesteśmy w Unii, to jest zupełnie jasne, ale próba zlikwidowania de facto Konstytucji Rzeczpospolitej przez ludzi, którzy równocześnie z okładki Konstytucji uczynili swoje główne hasło, jest rzeczą naprawdę niebezpieczną dla Polski, więc są różne niebezpieczeństwa, nie zawsze sobie w pełni z nimi dajemy radę, ale staramy się.
Pan powiedział, że w niektórych kwestiach te deklaracje rozmijają się z rzeczywistością. W których?
W niektórych.
W niektórych. Jeśli chodzi o te takie sprawy, które tutaj były jednym z wymieniane jako jednych z głównych osiągnięć okresu, kiedy pan kierował resortem, czyli powołanie tego nowej części polskich sił zbrojnych, obrony terytorialnej. Jak pan tutaj na to patrzy? Czy wszystko idzie w dobrą stronę?
Są różne trudności. Wydaje się, że zmierza się do ich przezwyciężania, ale był taki moment mniej więcej miesiąc temu, kiedy rozważano zablokowanie rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Później miałem informację, że do tego jednak nie dojdzie. No, sprawa jest otwarta i niesłychanie ważna dla polskich sił zbrojnych. Od początku powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych było niesłychanie brutalnie atakowane przez postkomunistycznych generałów, przez ludzi, którzy widzieli w tym dla siebie olbrzymie niebezpieczeństwo. Różnie to argumentowali, ale istota rzeczy polegała na tym, że powstanie nowa kadra oficerska i nowi żołnierze, którzy będą się wywodzili bezpośrednio ze społeczeństwa, bo przecież Wojska Obrony Terytorialnej powstają na zasadzie ochotniczej, ludzie się sami zgłaszają w sposób niekontrolowany przez układy, znajomości, etc., które dominowały w strukturze funkcjonowania wojska w latach poprzednich. W związku z tym, no, argumentacja, którą formułowano przeciwko Wojskom Obrony Terytorialnej, była także interesująca w wymiarze międzynarodowym. Spotykałem się z takimi wprost formułowanymi tezami, że dla Rosji to jest niewygodne, że Rosjanom się nie podobają Wojska Obrony Terytorialnej, co ja znakomicie rozumiem. Rzeczywiście wzmocnienie polskiej obronności, zwłaszcza na ścianie wschodniej i w ogóle przywrócenie w Polsce takiego ducha bojowego, ducha patriotycznego jest dla Rosji niebezpieczne. To jest zupełnie jasne i że to jest prowokacja wobec Rosji. I ten nacisk tego środowiska, najogólniej rzecz biorąc, można by je utożsamić z tymi 200 generałami, którzy podpisali taki list słynny w okresie, w okolicach 11 listopada, tam z panem Dukaczewskim na czele i panem Janeckim, no z tego typu ludźmi, którzy dość jednoznacznie definiują kierunek działania tego grona. Dla nich te zmiany, jakie wprowadziłem, począwszy od Wojsk Obrony Terytorialnej, przez awanse, przez uwolnienie zmian w samym wojsku, przez przywrócenie możliwości szeregowym kontynuowania ich służby, przez wzmocnienie obrony dzięki sytuowaniu wojsk NATO i amerykańskich w Polsce, przez wreszcie modernizację techniczną, zwłaszcza zakup patriotów, ale oczywiście nie tylko. To wszystko dla nich, no, strategiczny przegląd obronny, który pokazał perspektywę rozwoju polskiej obronności, to wszystko dla tych ludzi było wyzwaniem, że tak powiem, i obrazą nieomal, a niektóre pisma Rzeczpospolita, ale nie tylko ona oczywiście, bardzo zaangażowały się w popieranie tej informacji, w popieranie tych ludzi. Dlaczego? To jest dla mnie dosyć tajemnicze, bo rozumiem, dlaczego Gazeta Wyborcza, to jest jasne, ale dlaczego Rzeczpospolita się tak zaangażowała w reklamowanie działań dla Polski niekorzystnych? No, tego po prostu nie wiem. Ta atmosfera i ten nacisk na wojsko i na kierujących wojskiem i na rząd czasami miewał swoje, że tak powiem, konsekwencje, swoje negatywne skutki dla funkcjonowania wojska. To naturalne.
Powiedział pan o tym, że tkwimy w pewnych układach międzynarodowych. Tutaj nastąpiła pewna zmiana w Ameryce. Zapowiedziano dymisję szefa Pentagonu. Rozumiem, że pan miał okazję rozmawiać wielokrotnie z generałem Mattisem jako szef MON-u.
Tak, to prawda. Wielokrotnie rozmawiałem z generałem Mattisem. Mam z nim bardzo dobry kontakt. To niewątpliwie wybitny wojskowy, uroczy człowiek zresztą. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo kompetentny i bardzo zaangażowany ideowo w to, co się nazywa oświeceniem, czy rewolucją oświecenia, bardzo tak zdefiniowany w tej materii jednoznacznie, ale jak mówię, kompetentny wojskowy i rzeczywiście patrzący na problematykę globalnej obrony Stanów Zjednoczonych trochę inaczej niż no, na przykład George Friedman, prawda, który uważa, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na ścianie wschodniej i że od przyszłości relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi w ogóle zależy możliwość globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych. Tutaj Mattis inaczej na to patrzy. I zresztą ta dymisja była zapowiadana już od bardzo dawna. Ja uprzedzałem kierownictwo PiS-u, że do tego dojdzie. To było zupełnie nieoczywiste, przynajmniej od 3 miesięcy.
Różne pojawiają się interpretacje. Nawet tutaj u nas w Poranku Wnet pani Irena Lasota, która jest w Waszyngtonie, mówiła, że to jest kompletny chaos. Prezydent uprawia politykę na Twitterze i nie wiadomo, co będzie. Jeden z ekspertów młodego pokolenia, pan dr Bartosiak, powiedział, że to jest raczej walka między różnymi grupami doradców i różnymi koncepcjami, jeśli chodzi o obecność Stanów Zjednoczonych w różnych częściach świata. A jak pan to interpretuje?
Nie, to przepraszam bardzo, ja nie słyszałem tych wypowiedzi, więc proszę nie traktować tego, co teraz powiem, jako polemikę, czy
oczywiście
z Ireną Lasotą, którą bardzo cenię, czy z panem Bartosiakiem, którego też bardzo, chociaż oczywiście w innych kategoriach, którego wypowiedziami i pracami jestem bardzo zainteresowany i znam od dłuższego czasu. Więc proszę tego nie traktować jako polemiki. Ale nie sądzę, żeby tak było. Powtarzam, ta dymisja była zapowiadana od dawna. Ona wiązała się z zupełnie innym spojrzeniem na globalną politykę przez pana i politykę bezpieczeństwa przez pana Matisa, co znalazło dobry wyraz w jego strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych opublikowanej w styczniu, na przełomie stycznia chyba i lutego bieżącego roku. Od tego, jak widzi to pan prezydent Trump. Pan prezydent Trump bardzo konsekwentnie i nie chaotycznie, znaczy naprawdę denerwujące jest to, iż jednego z najważniejszych polityków świata, jeżeli nie najważniejszego i człowieka wybitnego, traktuje się w Polsce, zresztą tak samo jak w CNN, żeby było jasne, jak osobę, po której, znaczy, którą się nie dyskutuje, tylko którą się wyzywa, a którą się, której, tak powiem, działania poddaje się takiemu nieustannemu, niekompetentnemu, wyłącznie polegającemu na negatywnych sformułowaniach atakowi. To po prostu świadczy źle o tych ludziach, którzy tak robią. Nie o prezydencie Trumpie, bo pan prezydent Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych naprawdę sobie poradzi. Stracą tylko słuchacze takich wyzwisk, bo oni będą mieli właśnie chaos w głowie, będą mieli obraz prezydenta Trumpa jako człowieka skrajnie nieodpowiedzialnego i nic nie rozumiejącego, a to po prostu nieprawda. Pan prezydent Trump bardzo konsekwentnie prowadzi politykę zgodną z tym, co zapowiadał w kampanii wyborczej. America first. Po prostu Ameryka przestaje być i nie chce być organizmem, państwem, który będzie utrzymywał swoich przeciwników, który będzie swoją gospodarką, swoją siłą, swoim olbrzymim potencjałem, przede wszystkim na usługi na przykład takich państw jak Niemcy. Wielokrotnie o tym bardzo jasno mówił pan prezydent Trump, jeżeli do pani Angeli Merkel, jeżeli wy finansujecie Rosję poprzez Nord Stream 2, to, a nie chcecie płacić na wspólne bezpieczeństwo nawet tych drobnych 2% z chwilą, kiedy Stany Zjednoczone utrzymują blisko 70% NATO, to nie dziwcie się, że my będziemy z tego wyciągali wnioski. I zamiast to analizować poważnie, wyciągać z tego konsekwencje, to obrzuca się go takimi inwektywami. To po prostu niepoważne. Pan generał Mattis realizował politykę, w której Unia Europejska odgrywała olbrzymią rolę. Pan prezydent Trump uważa, że jest to jedna z wielu organizacji, którą będzie oceniał według tego, czy ona jest pomocna w polityce Stanów Zjednoczonych, czy nie jest pomocna, a nie jako pępek świata i punkt odniesienia i podporządkowania dla Stanów Zjednoczonych. Stąd różnica i ona musiała się skończyć dymisją. To jest zupełnie naturalne i oczywiste. Nie ma tutaj żadnego chaosu. Odwrotnie, jest to żelazna konsekwencja w działaniu pana prezydenta Trumpa i Polska powinna to po pierwsze zrozumieć, po drugie wyciągnąć z tego wnioski. To Biały Dom jest ośrodkiem władzy w Stanach Zjednoczonych. To Biały Dom decyduje o sojuszach i o braku sojuszy. To Biały Dom także zdecyduje o tym, czy będzie w Polsce baza amerykańska Fort Trump, czy jej nie będzie, a nie inne czynniki. I trzeba do tego się przyzwyczaić i prowadzić politykę realistyczną.
To zapowiedziane przez prezydenta Trumpa wycofanie obecności amerykańskiej wojskowej na Bliskim Wschodzie ma jakieś konsekwencje dla naszej polityki?
Na części Bliskiego Wschodu, dokładniej w Syrii. Może mieć. Zobaczymy, czy zostanie zrealizowany i w jakim kształcie. Jedną z cech charakterystycznych polityki pana prezydenta Trumpa jest przeniesienie pewnych norm, które zostały przez niego, do których został przyzwyczajony w biznesie, gdzie blef ma olbrzymie znaczenie, wprowadzanie w błąd przeciwnika, blefowanie, etc. i bezpośrednie osobiste kierowanie sprawami, a równocześnie trzymanie kart naprawdę przy orderach, jak to się w Polsce mówi. Ja nie sądzę, żeby sytuacja przebiegała tak, jak to jest zwykle komentowane. To jest próba rozwiązania dylematu, który wynika z coraz większego rozziewu między polityką amerykańską i polityką turecką, która dla Stanów Zjednoczonych bezpieczeństwa, zwłaszcza w perspektywie rosyjskiej, ma olbrzymie, fundamentalne znaczenie. I nie sądzę, żeby to oznaczało, że Stany Zjednoczone zrezygnują z gwarantowania podstawowych interesów swoich na Bliskim Wschodzie. To niemożliwe. To po prostu niemożliwe i każdy, kto zna się minimalnie na polityce, rozumie, że to nie oznacza wycofania się Ameryki z Bliskiego Wschodu. Powtarzam, to jest niemożliwe.
Czy ci, którzy twierdzą, że pewnego dnia ten lub inny prezydent Stanów Zjednoczonych może na Twitterze ogłosić, że na przykład tutaj Europa Środkowo-Wschodnia już nie jest nadmiernie istotna i też zapowiedzieć wycofanie amerykańskiego zaangażowania, czy do takiej sytuacji może dojść? Czy pan tak nie uważa?
Znaczy, wie pan, państwa są suwerenne, to tylko u nas nam się tłumaczy, że Polska musi się słuchać różnych międzynarodowych gremiów i nie ma możliwości decydowania sama o sobie. I w związku z tym struktura władzy w Stanach Zjednoczonych jest taka, że w dziedzinie polityki zagranicznej i wojska pan prezydent Stanów Zjednoczonych ma ostatnie słowo. Oczywiście jest ograniczony w najróżnorodniejszy spokój, na przykład finansami, więc jest ryzykowne podejmowanie decyzji, na których nie ma finansów. Ale to się może zdarzyć. W związku z tym podobnie wygląda sytuacja w Polsce. Polska też może, premier Rzeczpospolitej też może podjąć różne decyzje, które naszym państwom, z którymi jesteśmy w różny sposób związani, będą nie w smak. Więc teoretycznie coś takiego jest możliwe. Cały problem polega na tym, żeby tak związać sojusze i tak je ukształtować, w tym sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, żeby taki ruch się Stanom Zjednoczonym nigdy nie opłacał i żeby nie mogło do niego dojść, chyba że będzie to w interesie Polski. Przecież jest jasne, że kwestia baz militarnych w Polsce to nie jest kwestia wieczna, to jest kwestia czasowa. Jak długo ten czas będzie trwał? No tak długo, jak długo Polska nie będzie sama w sobie w stanie zapewnić bezpieczeństwa, bo suwerenne państwo to jest takie państwo, któremu własne siły zbrojne zapewniają bezpieczeństwo, tak jak to jest zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej. W związku z tym ja, jeżeli chodzi o mój stosunek do tej kwestii, jest jasny. Nigdy nie myślałem o stacjonowaniu baz amerykańskich w Polsce na stałe, w nieskończoność. Tylko tak długo, jak długo Polska nie będzie zdolna do obronienia sama siebie. Niestety ten czas się może wydłużyć.
To jest interesująca bardzo konkluzja. Pan minister był w Stanach Zjednoczonych nie tak dawno. Czy to miało związek ze sprawą smoleńską?
Rzeczywiście byłem kilka dni temu. Wróciłem przed całą Wigilią ze Stanów Zjednoczonych, ale ja bywam w Stanach Zjednoczonych częściej, nie tylko raz na rok. Tak, było to między innymi związane ze sprawą smoleńską, ale także z kwestią bezpieczeństwa, o której teraz rozmawiamy, dlatego że takim punktem kluczowym tej wizyty był udział w konferencji International Security Forum, gdzie dyskutowaliśmy z Amerykanami, między innymi na temat właśnie relacji polsko-amerykańskich w sferze bezpieczeństwa, w sferze militarnej i miejsca Polski w polityce amerykańskiej, w tym także kwestii baz amerykańskich w Polsce. Wszyscy się zgadzaliśmy, że są one absolutnie konieczne.
Czy skoro one są konieczne i skoro jesteśmy dla Ameryki tak istotnym sojusznikiem, czy powinno dochodzić do takich wydarzeń jak pewna próba ingerencji tutaj w polskie ustawodawstwo ze strony ambasadora Stanów Zjednoczonych, jaką mieliśmy ostatnio do czynienia?
A o jakiej interwencji pan mówi?
No, mówię o wypowiedziach pani Mosbacher, które były wyraźnie w interesie jednej prywatnej firmy. Tak się złożyło, że z kapitałem amerykańskim.
Znaczy, wie pan, jak pan wie, w Stanach Zjednoczonych jest naturalne, że ambasador jest emanacją także interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych i je stara się realizować. Dobrze by było, gdyby ambasador polski w Stanach Zjednoczonych robił to samo. Nie należy takimi rzeczami się przejmować. My jesteśmy jesteśmy suwerennym państwem i powinniśmy odpowiedzieć pani ambasador, że wtedy, jeżeli jej uwagi są niestosowne, że są one absolutnie niestosowne i nie będziemy ich przyjmowali. Ale nie powinniśmy się też powstrzymywać od analogicznego zachowania się w sprawie interesów polskich firm w Stanach Zjednoczonych. Już. I to jest istota rzeczy. Czasami mam wrażenie, że ludzie, którzy wyrośli w systemie sowieckim, traktują Stany Zjednoczone tak, jak kiedyś traktowano Związek Sowiecki, a trzeba je traktować jako po prostu bardzo silnego, ale partnera. I zachowywać się wobec Stanów Zjednoczonych jak suwerenne państwo, a nie jak kraj kolonialny. To jest żenujące.
Panie ministrze, na jakim etapie jest w tej chwili sprawa wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej?
No, kluczem do tego jest są niewątpliwie badania, które są realizowane przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego w Wichita, gdzie pracujemy w Stanach Zjednoczonych, w Kansas, gdzie pracujemy nad rekonstrukcją samolotu i symulacjami, które pokażą, czy rzeczywiście samolot mógł się rozpaść na te dziesiątki tysięcy części przy uderzeniu w ziemię, tak jak to opisuje pani Anodina czy pan Miller. Z pierwszych wyników, które już opublikowaliśmy, związanych z badaniem drzwi od tego samolotu, które wbiły się na metr głęboko w ziemię, wynika, że ta historia jest po prostu wyssana z palca, ale oczywiście poczekajmy na ostateczne wyniki, wtedy będziemy mogli to powiedzieć z całkowitą pewnością. Trwają badania także różnych innych fragmentów tego. Na bieżąco są one relacjonowane przez naszych ekspertów w każdy czwartek w telewizji Republika. Zachęcam do oglądania tego programu. Po prostu na bieżąco tam to referujemy. Można powiedzieć, że podstawowe kwestie zostały już zdefiniowane. Czekamy na ostateczną konkluzję Uniwersytetu Wichita.
I co to znaczy, że podstawowe kwestie zostały zdefiniowane? Czy to znaczy, że można udzielić odpowiedzi, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku?
Tak, jest to opisane bardzo dokładnie w raporcie technicznym opublikowanym 11 kwietnia bieżącego roku, a którego podstawowe tezy zostały przyjęte i powtórzone przez raport Rady Europy, który został opublikowany na przełomie września i października tego roku przez Radę Europy, która zarówno, jeżeli chodzi o kwestię oddania postępowania śledztwa wyjaśniającego, nie w sensie kryminalnym, tylko w sensie technicznym, tego dramatu, bardzo jasno stwierdziła, że rząd pana Donalda Tuska miał wszelkie przesłanki i wszelkie prawa, żeby przejąć to postępowanie i prowadzić w Polsce i przez polskie czynniki, a oddał zupełnie poza prawnymi regułami to postępowanie w ręce rosyjskie, co miało dramatyczne konsekwencje, jak wiemy, oraz że samolot rozpadł się w powietrzu na skutek eksplozji. Te dwie podstawowe tezy zostały w tym raporcie jasno zdefiniowane i uargumentowane, a w raporcie Rady Europy, jako najważniejszym międzynarodowym dokumencie przyjętym przez wszystkie państwa Europy i jeszcze potwierdzonym miesiąc temu przez wspólną deklarację polsko-niemiecką, potwierdzone. To bardzo istotne, bo często opinia publiczna po prostu o tym nie wie, bo program pierwszy telewizji tego nie opublikował, a program pierwszy telewizji, no mówię to w cudzysłowie, oczywiście telewizji TVN publikuje w tej sprawie same, no nie same, ale w większości nieprawdziwe pseudoinformacje. W związku z tym opinia publiczna po prostu o rzeczywistym stanie i akceptacji tych podstawowych faktów ustalonych przez naszą komisję, przez gremia międzynarodowe, po prostu niestety nic nie wie. A te podstawowe fakty zostały już zdefiniowane. Oczywiście jest problem, co doprowadziło do eksplozji, w jaki sposób, no i tak dalej. Tutaj jeszcze jest wiele rzeczy, które będziemy
definiowali. To chyba, panie ministrze, jest problem kluczowy, co doprowadziło do eksplozji.
Nie. Kluczowe jest to, czy to była eksplozja, czy to był wypadek. Czy to była wina pilotów i pana prezydenta oraz pana generała Błasika, których obarczano w sposób haniebny, i polskich pilotów w sposób haniebny, to przez Polaków. To po prostu się w głowie nie mieści, co w tej sprawie robiono i robi się po dzień dzisiejszy. Ludzie, którzy tak robią, są po prostu nie są Polakami z mojego punktu widzenia. To jest po prostu nieprawdopodobne, żeby oskarżać własnego prezydenta i własnych pilotów o takie czyny, nie mając żadnych dowodów. Wręcz przeciwnie, zna pan zapewne, a jeżeli nie, to przypomnę tę dyskusję podczas posiedzenia komisji pana Millera, kiedy oni analizują zamówioną przez siebie ekspertyzę w filmie Small Geese. Tam się mówi wprost w tej ekspertyzie, że były dwa wybuchy i pan Lasek mówi, ach, wiecie, takie nieładne słowo, wybuchy, trzeba z tym coś zrobić. No to je wykreślmy, to je wykreślmy. I w ten sposób wykreślono podstawowy fakt z analizy przebiegu wydarzeń. To jest rzecz, nad którą należy się zastanowić i to jest sprawa, która musi mieć swoje konsekwencje, także prawne, bo to jest fałszowanie dokumentów. I takich faktów jest w sprawie smoleńskiej niestety bardzo wiele.
No, ale to jeśli chodzi o konsekwencje prawne, to rozumiem, że czekamy na te konsekwencje prawne. No bo
czekamy, czekamy. Od ponad roku leżą materiały w prokuraturze w tej sprawie. Czekamy.
Czy jest szansa, że przed wyborami dowiemy się, co było przyczyną tej eksplozji?
Już powiedziałem. My się już dowiedzieliśmy. Tylko pan nieustannie zadaje pytanie, czy się dowiemy. Przyczyną była eksplozja w samolocie.
A co było przyczyną eksplozji?
A to będziemy analizowali i mam nadzieję, że jak najszybciej będzie można to w ostatecznym, końcowym raporcie opinii publicznej przekazać. Nie chcę teraz podawać daty tego końcowego raportu. Jak mówię, on jest uzależniony od badań realizowanych przez naszych przyjaciół w Stanach Zjednoczonych.
To jest ważna informacja. Bardzo serdecznie dziękuję. Godzina 8:42. Gościem poranka wnet był minister Antoni Macierewicz.
Dziękuję bardzo.